Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o wydarzeniach sprzed 79 lat, dokładnie o wojnie niemiecko-sowieckiej. Część tych działań zbrojnych miała miejsce również w naszym województwie. Tu Niemcy musieli przełamać linię Mołotowa, a potem parli już na wschód. O tym starciu dwóch totalitaryzmów rozmawiam z profesorem Wojciechem Śleszyńskim z Uniwersytetu w Białymstoku, a jednocześnie dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od bilansu otwarcia tej wojny, czyli od sił, którymi dysponowały obydwa państwa. Do działań na froncie wschodnim Hitler skoncentrował prawie 5 milionów żołnierzy w 164 dywizjach. Siły te dysponowały łącznie ponad 3600 czołgami, prawie 13 tysiącami dział i moździerzy oraz około 3000 samolotów. Natomiast Sowieci dysponowali prawie 5,5 milionami żołnierzy. Oficjalnie w zachodnich okręgach wojskowych znajdowało się jedynie 2,5 miliona żołnierzy uformowanych w 171 dywizji. Około 13 tysięcy czołgów na ogólną liczbę ponad 23 tysięcy w całej armii sowieckiej. Niemniej artylerii i również sporo samolotów. Zaczynam od tego bilansu ze względu na to, że do tej pory pokutowało takie określenie, że Niemcy zaskoczyli Rosjan i Rosjanie byli słabsi. A okazuje się, po tym zestawieniu wynika, że nie do końca to prawda.
To prawda, fakt, że Niemcy zaskoczyli Związek Sowiecki, nie ulega wątpliwości. Myślę, że w dalszej części naszej dyskusji zastanowimy się, z czego to mogło potencjalnie wynikać. Natomiast bez wątpienia atak wojsk niemieckich, Wehrmachtu na Armię Czerwoną był zaskoczeniem, stąd te olbrzymie sukcesy. Natomiast jeżeli patrzymy na rzeczywiste cyfry, widzimy, że to nie jest tak, że przewaga Niemiec była aż tak wielka, druzgocąca. Tak naprawdę teoretycznie po obu stronach, i mówimy tylko tak naprawdę tutaj o części zachodniej Związku Sowieckiego, te siły były porównywalne. Natomiast to, że Wehrmacht zaskoczył Armię Czerwoną, to nie ulega wątpliwości.
Chociaż były już wcześniej sygnały, że może dojść do wojny niemiecko-sowieckiej.
Wiemy, że także i strona sowiecka miała informację, że są koncentrowane wojska, bo tak naprawdę trudno było ukryć tak olbrzymią masę żołnierzy zgrupowaną w Generalnym Gubernatorstwie, czyli w tej części okupowanej Polski, która weszła we wrześniu 1939 roku w skład okupacji niemieckiej. Niemcy zresztą też wysyłali sygnał, że tak naprawdę są to wojska wycofane z frontu zachodniego, żeby tutaj odpocząć, ale trudno było w to uwierzyć. Natomiast to, co jest ciekawe i do dzisiaj nie jest do końca rozstrzygnięte, dlaczego strona sowiecka ignorowała te informacje. I dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, jest oczywiście kilka teorii. Jedna chyba tak naprawdę z bardziej sensownych to jest taka, że Stalin chyba trochę zaklinał rzeczywistość. Stalin wiedział, że Armia Czerwona w 1941 roku nie jest przygotowana do wojny. Stalin, przystępując do wojny, bo faktycznie przystąpił do tej wojny po stronie Niemiec w 1939 roku, liczył na to, że na froncie zachodnim tak naprawdę będzie powtórka z I wojny światowej, czyli będą trwały długotrwałe walki, tym bardziej, że granica francuska była specjalnie ufortyfikowana, linia Marzynota. Dlatego też Stalin liczył, że będzie miał kilka dodatkowych lat na przygotowanie się do potencjalnych działań wojennych. Lato 1940 roku rozwiało te plany.
Czyli klęska wojsk sojuszniczych na zachodzie.
Na zachodzie i przerzucenie wojsk na wschód rok później, czyli latem 1941 roku. Stalin dalej zaklina rzeczywistość. To prawdopodobnie jest chyba najlepsze określenie. Liczy na to, że mimo wszystko do wojny nie dojdzie, bo zdaje sobie sprawę, że Związek Sowiecki i Armia Czerwona jeszcze nie jest gotowa. Mało tego, to jeszcze też dla Związku Sowieckiego to jeszcze nie jest dobry czas. Jeszcze tak naprawdę Niemcy powinny się mocniej wykrwawić, bardziej się też wykrwawić państwa zachodnie, przecież Wielka Brytania nie jest wcale rozbita. Jest wielkie pytanie, co będzie dalej ze Stanami Zjednoczonymi. Na razie są neutralne, ale w każdej chwili mogą przystąpić ze swoim potencjałem gospodarczym do wojny. I Związek Sowiecki bez wątpienia. Czerwiec 1941 roku to nie jest czas, kiedy Stalin chciał wywołać wojnę. Co do tego nie ma wątpliwości.
Tutaj były spore rozbieżności pomiędzy Niemcami a Sowietami, dlatego do tej wojny doszło ze względu na to, że Moskwa miała bardzo duże apetyty, jeśli chodzi o układ sił, o zasięg terytorialny swojego państwa.
Oczywiście. To jest tak, że nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia sowieckiego podpisanie traktatu Ribbentrop-Mołotow, czy tak jak to dzisiaj nazywamy Hitler-Stalin, było zagraniem taktycznym. Ani jedna, ani druga strona, podpisując ten sojusz, nie zakładała, że będzie to sojusz wieczny, że te obie strony będą trwały w pokoju. W tamtych okolicznościach, czyli sierpień, wrzesień 1939 roku, dla jednych i dla drugich wydawało się to najlepszym rozwiązaniem. Jedni i drudzy mieli zupełnie inne problemy, a godzili się podziałem Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast ani Niemcy nazistowskie, ani Związek Sowiecki nie zakładały, że to jest koniec podziałów. Zarówno jedna strona, jak i druga liczyła, że dojdzie do kolejnych przetasowań. Tylko że Niemcy zrobili to w czerwcu 1941 roku, a Związek Sowiecki prawdopodobnie chciał to zrobić kilka lat później, wtedy, kiedy będzie lepiej przygotowany i przede wszystkim wejdzie do wojny na swoich własnych warunkach, a nie do niej przymuszony.
No i 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowali Sowietów. Jedna z linii działania wojsk szła przez Białystok w stronę Mińska.
Tak jest i to było główne uderzenie latem 1941 roku. Myślę, że jak dobrze znamy, szczególnie te osoby, które trochę interesują się historią, wojska niemieckie wraz oczywiście z wojskami sojuszniczymi były zgrupowane w trzech grupach uderzeniowych. Pierwsza grupa centralna, zgrupowanie armii środek, to jest właśnie te uderzenie, które szło przez Białostoczyznę, Mińsk w stronę Moskwy. Północne skrzydło miało opanować Leningrad, natomiast skrzydło południowe miało uderzyć na Ukrainę w stronę Kijowa i generalnie zepchnąć Armię Czerwoną nad Morze Czarne i w stronę Kaukazu. Natomiast ten kierunek w stronę Białego Stoku, przez Białystok w stronę Moskwy latem 1941 roku był kierunkiem kluczowym. Hitler zakładał, że stosunkowo szybko Armia Czerwona zostanie pokonana i przede wszystkim Wehrmacht dojdzie do Moskwy, co będzie oznaczało upadek systemu komunistycznego. Pamiętajmy, Hitler nie zakładał okupowania całego Związku Sowieckiego. On był zainteresowany tylko europejską częścią Związku Sowieckiego. Co potencjalnie mogłoby powstać na ziemiach za Uralem, to pozostawiano do dalszych rozstrzygnień. Czy to miał być jakiś protektorat, czy miało to nastąpić podział między Japonią, między Niemcami. Tego nie rozstrzygano. To, co było w planie Hitlera i to, co nazywamy przestrzenią życiową, to oczywiście jest ten obszar europejski Związku Sowieckiego.
No i tutaj od 22 czerwca do 9 lipca trwały te działania. Zakończyły się pobiciem Sowietów, okrążeniem w okolicach Mińska. Strasznie dużo jeńców Niemcy wzięli wtedy do niewoli.
No tak, mówimy od ćwierć miliona, nawet więcej żołnierzy tylko w tym kotle jednym pod Mińskiem zostało okrążonych. I to była olbrzymia strata. Zresztą nikt się nie spodziewał, myślę, że nawet sami Niemcy nie spodziewali się, że tak łatwo w pierwszych dniach wojny będą posuwali się na wschód. Trzeba pamiętać, że na granicy niemiecko-sowieckiej już przynajmniej częściowo były zbudowane umocnienia. One nie były dokończone, one często nie były posażone w sprzęt, ale te resztki tych umocnień możemy zobaczyć do dzisiaj. Tutaj proszę Państwa, jeżeli będziecie jechali nowo wybudowaną drogą kilka lat temu w stronę Warszawy, czyli S8, w okolicach Ostrowi Mazowieckiej, po lewej stronie, jak idziemy w stronę Warszawy, widzimy pozostałość po takich umocnieniach, po schronie z czasów sowieckich. Ten schron został nawet lekko przesunięty w lewo, jak idziemy w stronę Warszawy, bo oczywiście stał na drodze nowo rozbudowanej drogi. Ale teraz go naprawdę fajnie widać, jest dobrze wyeksponowany. I jadąc do Warszawy, czy wracając z Warszawy, jeżeli będziemy przyjeżdżali koło tego schronu, trzeba pamiętać, że jest to właśnie linia Mołotowa, czyli fortyfikacje, które powstały w 1941 roku, a historycznie trzeba pamiętać, że wyjeżdżamy z okupacji, obszaru okupacji niemieckiej i wjeżdżamy na obszar okupacji sowieckiej lat 39-41.
Jak powiedzieliśmy, około 300 tysięcy sowieckich żołnierzy zostało w czasie tej bitwy białostocko-mińskiej wziętych do niewoli. No i tutaj na tych terenach zajętych przez Niemcy mamy przez pewien okres taki moment braku władz, no, przesilenia, dużego przesilenia.
Dużego przesilenia. Warto też wspomnieć, my mówimy o ataku Niemiec, o działaniach militarnych, natomiast warto pamiętać i tutaj odwołam się do naszych doświadczeń związanych z Muzeum Pamięci Sybiru, że rozpoczyna się wojna niemiecko-sowiecka, jest to 22 czerwca 1941 roku. Wówczas to była niedziela, natomiast na naszych terenach trwa czwarta wywózka. Pociągi są wysyłane na wschód. Ta wywózka rozpoczyna się w krajach bałtyckich, zaczyna się na Ukrainie wcześniej, u nas trochę później, dlatego ten atak niemiecki przerwie transporty na wschód. Ale te transporty na wschód jadą, co trzeba też pamiętać, że Związek Sowiecki, to co powiedzieliśmy, zostaje zaskoczony działaniami niemieckimi. Pierwsza jest decyzja o ewakuacji więzień, ale okazuje się, że nie jest to takie proste. Szczególnie w tych więzieniach bliżej granicy, jak Łomża, czy Białystok, czy chociażby Grodno, udaje się części więźniom zbiec, ale już na tych obszarach dalszych dochodzi do masakr. No, najbardziej chyba taką znaną masakrą są więzienie we Lwowie, ale także z innych więzień rozpoczynają się tak zwane marsze śmierci, chociażby z więzienia w Mińsku. Także my obliczamy, bo nie znamy dokładnej liczby ofiar, ale od kilkunastu nawet do 30 tysięcy więźniów zginęło w czasie tych pierwszych dni ataku Niemiec, ale oczywiście zginęło z rąk sowieckich.
Sowieci musieli się błyskawicznie wycofywać. W związku z tym te plany ewentualnego wywozu różnych rzeczy materialnych, archiwów, dokumentów i tym podobnie nie udały się. I w związku z tym wszystko było niszczone.
Było niszczone. To jest tak, że chociażby kwestia samego badania naszych archiwów polskich z dwudziestolecia międzywojennego. W Białymstoku, dlatego że Białystok był troszkę dalej od granicy, rozpoczęła się ewakuacja. I cały zasób archiwum dotyczący dwudziestolecia międzywojennego zaginął. Stąd między innymi do dzisiaj nie mamy pełnej monografii województwa białostockiego przedwojennego z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To, co powstaje, to oczywiście są głównie przyczynki, trochę teksty sensacyjne oparte o prasie. Natomiast brakuje tego zasobu archiwalnego. W Brześciu sytuacja już była inna. Tam Brześć był tuż przy granicy, w związku z tym wkroczenie wojsk niemieckich spowodowało, że Sowieci nie zdołali ewakuować tych archiwów i tam jest jedno z lepiej zachowanych archiwów. Co się dzieje w pierwszym okresie już nowej okupacji, w tej chwili okupacji niemieckiej? Tu oczywiście jest rozprzężenie. To jest tak, że z jednej strony kończy się okres rządów sowieckich i paradoksalnie bardzo często te same osoby, które witały we wrześniu 1939 roku Armię Czerwoną, teraz w czerwcu 1941 roku witają Wehrmacht. Z tą samą nadzieją, że będzie lepiej, że coś się zmieni. Oczywiście szybko się okaże, pierwsze miesiące okupacji niemieckiej pokażą, że nie będzie lepiej. Bez wątpienia grupą, która miała największe obawy, bo już były informacje, co się dzieje z ludnością żydowską na terenach okupowanych przez Niemców. Była to właśnie społeczność żydowska, która obawiała się zastosowania w krótkim czasie represji. Natomiast społeczności mniejszościowe na południu Ukraińcy, czy tutaj na północy Białorusini, a szczególnie Litwini, liczyli na to, że ta zmiana polityczna, czyli wkroczenie nowego gracza, którym będą Niemcy nazistowskie, poprawi ich też los przede wszystkim pod względem politycznym.
tutaj Niemcy od razu w Białymstoku na przykład pokazali, co zamierzają robić, wysadzając białostocką synagogę. I podpalając ją właściwie, nie wysadzając, a podpalając.
I to był taki akt, klasyczny akt terroru państwowego, kiedy wkraczają wojska i tak naprawdę przez dobę, trochę więcej niż dobę, zaczyna się pogrom. Ale to, co się wydarzyło tutaj u nas na początku, w pierwszych dniach okupacji, tak naprawdę to będzie, to oczywiście jest olbrzymia tragedia, bo giną osoby wielkiej synagody, zamknięte, spalone. Ale to dopiero była zapowiedź tego prawdziwego terroru, który nastąpi w kolejnych latach. Szybko zapada decyzja o tworzeniu getta. Sam Białystok zresztą, warto też o tym pamiętać, wchodzi w struktury administracyjne Prus Wschodnich. Władze niemieckie zakładają, że docelowo Białystok będzie zgermanizowanym miastem. Trochę inaczej ta sytuacja wygląda na terenach wschodnich, gdzie jest obszar Białorusi pod specjalnym protektoratem. Na południu mamy obszar Ukrainy, natomiast Białostoczyzna jest oddzielną jednostką administracyjną, która bezpośrednio podlega pod Królewiec.
Panie profesorze, ale walki nadal trwały w momencie, kiedy Niemcy pojawili się tutaj w Białymstoku, zajmowali nasze tereny. To jednak błyskawicznie Wehrmacht posuwał się w kierunku Moskwy.
Błyskawicznie posuwał się w kierunku Moskwy. Tutaj, jeśli chodzi o Białostoczyznę, nie mamy żadnego wielkiego mitu. Natomiast trochę bardziej na południe mamy Brześć nad Bugiem. Jest to mityczne miejsce mitycznej obrony, takiej szlachetnej obrony żołnierzy Armii Czerwonej przed Wehrmachtem. Jeżeli w Związku Sowieckim mówi się o początku wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku, najczęściej ma się na myśli właśnie twierdzę Brześć i ich bohaterskich obrońców. My mamy swoje Westerplatte we wrześniu 1939 roku, Sowieci w czerwcu i w lipcu 1941 roku mają Brześć. Natomiast oczywiście jest to też spory mit. Nie zmienia to faktu, że oczywiście żołnierze tam walczyli na terenie twierdzy, natomiast nie walczyli aż tak długo, jak później mówiła to propaganda sowiecka. W tej chwili mamy sporo opracowań pokazujących, że te jednostki, które jakoby miały przez długie tygodnie zdobywać twierdzę Brześć, według dzienników niemieckich dawno już były za Mińskiem. W związku z tym fizycznie one nie mogły walczyć na terenie twierdzy Brześć. Natomiast ten mit trwa, ten mit jest utrzymywany. I myślę, że jeżeli ktoś z nas był w Brześciu obecnie białoruskim, bez wątpienia też trafił na obszar twierdzy Brześć, no bo to jest takie miejsce charakterystyczne, pamiątkowe i ściśle związane dokładnie z tymi wydarzeniami, o których dzisiaj mówimy.
Jak mówiliśmy, wojna nadal trwała. Niemcy usiłowali dotrzeć do Moskwy, Leningradu, a także na południu w stronę Morza Czarnego. Tych celów ostatecznie nie udało się zrealizować. Wojna później przybiera zupełnie inny odwrót. Natomiast w 1941 roku w czerwcu, co ważne, na co pan wskazywał, to agresja niemiecka na Sowiety spowodowała między innymi przerwanie tej ostatniej, czwartej wywózki.
Tak jest, czwartej wywózki, która objęła osoby, które uważane były za przeciwników politycznych. W dokumentach sowieckich określano, tutaj cytuję to określenie, elementy społecznie obce. Tak określano wszystkich, którzy potencjalnie byli uważani za wrogów władzy sowieckiej. Zakłada się, że w tych transportach, które już ruszyły, od 10 do 13%, i mówimy tu o raportach NKWD, o danych z raportów NKWD, zakłada się, że 10-13% tych, którzy byli wywożeni na wschód, zginęli w wyniku bombardowań, a od 12 do 15% zostało rannych. Czyli widzimy, jakie to były straty. Z punktu widzenia niemieckiego, Niemcy nie wiedzieli, co to za pociągi. Zakładali, że w tych pociągach może być wojsko, mogą być to pociągi, które wiozą sprzęt wojskowy. Dla nich to był taki sam cel jak każdy inny. Natomiast co jest charakterystyczne? Pociągi, które ruszą na wschód, one będą jechać na wschód pomimo trwających bombardowań. Dla tych ludzi zacznie się nowa tragedia związana z katorgą na dalekiej Syberii.
Dzisiaj zatem opowiadaliśmy o wydarzeniach z 1941 roku, kiedy to nastąpiła agresja Niemiec na Związek Sowiecki. Miało to oczywiście znakomity wpływ na losy naszego współczesnego nawet województwa podlaskiego, bo te działania wojenne przetoczyły się przez ten nasz teren, dlatego o nich wspominamy, o nich mówimy, bo są one ważne również w historii naszego regionu.
Miasto nasze zostało dotknięte doświadczeniem okupacji sowieckiej lat 39-41, czterema wielkimi deportacjami, terrorem. Kończy się jedna okupacja, a w czerwcu 1941 roku zaczyna się kolejna, która doprowadzi do kolejnych tragedii. Zresztą to, co jest charakterystyczne, w tym miejscu, w którym powstaje obecnie Muzeum Pamięci Sybiru, czyli przy ulicy Węglowej, w latach 40-41 odchodziły transporty na wschód, wysyłane przez Armię Czerwoną, ale w 1941 roku Niemcy dokładnie z tego samego miejsca będą wywozić społeczność Białegostoku, białostockich Żydów do Oświęcimia i Treblinki.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy o wojnie niemiecko-sowieckiej. Naszym gościem był profesor Wojciech Śleszyński z Uniwersytetu w Białymstoku, a także dyrektor Muzeum Pamięci z Sybiru. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.